Przyjaciele, błądzimy w poszukiwaniu szczęścia. Nie dostrzegamy, że na wyciągnięcie ręki znajduje się dostępny dla każdego i skuteczny sposób na trwałe zadowolenie z życia. Czym on jest i gdzie go odnaleźć? Żyje nam się lepiej. Mamy dostęp do dóbr i wielu udogodnień, a mimo to nie wydaje się, byśmy byli od nich szczęśliwsi. Przeciwnie. Doświadczamy coraz częściej problemów ze zdrowiem naszego ducha. Wygodne życie nie cieszy tak, jak powinno. I co się dzieje z naszą kondycją, z kondycją współczesnego człowieka? Czyżby rację miał autor naszej lektury szkolnej Robinsona Crusoe, gdy pisał: wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, płynie z braku wdzięczności za to, co posiadamy. Skoro nowe technologie oraz nabytki nie dają nam szczęścia, to gdzie należy go szukać? Istnieją trzy czynniki odpowiedzialne za ludzkie szczęście. Nasz dobrostan jest związany z czynnikami stałymi, czynnikami biologicznymi. Innymi słowy, rodzimy się z określoną dyspozycją do doświadczenia szczęścia. Brzmi to nieco fatalistycznie, ale głowa do góry, bo po pierwsze pochodzimy raczej od szczęśliwych przodków, a po drugie te wrodzone czynniki biologiczne warunkują nasz dobrostan w mniejszym stopniu niż inne elementy. Nasze szczęście zależy również od czynników zewnętrznych, takich jak warunki życia, rodzina, miejsce pracy, pieniądze, kariera, status społeczny i zdrowie. To ważne czynniki, ale zazwyczaj, przyjaciele, przeceniamy ich udział, będąc złudnie przekonani, że nowy samochód, nowe mieszkanie, nowy smartfon sprawi nam szczęście. Aby to lepiej zrozumieć, wyobraźmy sobie taką sytuację. Wygrywamy w totolotka kilka milionów złotych. No macie rację, to za mała skala. Kilkanaście milionów złotych. Oczywiście radujemy się, ogarnia nas euforia. Nareszcie możemy sobie pozwolić na więcej, na dużo więcej. Jednak bardzo szybko doświadczymy zjawiska nazywanego jako adaptacja hedonistyczna, to znaczy przyzwyczajmy się do dobra. Nie minie kilka tygodni, a nasze poczucie szczęścia mimo posiadanych milionów na koncie wróci do stanu pierwotnego. Zaszczyty, sukcesy finansowe, pozycja społeczna, znajomości, plecy, zdrowie są istotne, ale trwałego szczęścia nie dają. Dzięki Bogu takich ograniczeń nie ma w przypadku ostatniej grupy uwarunkowań wpływających na szczęście i należy do niej przede wszystkim wdzięczność. Psalmista dzisiaj zachęcał nas do wspólnej modlitwy. Czym się Bogu odpłacę za wszystko, co mi uczynił? Czym się Bogu odpłacę? Podniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pańskiego, to znaczy wyrażę Bogu wdzięczność. A jak praktykować wdzięczność? Często wydaje się, że w naszym życiu nie dzieje się nic takiego, co budziłoby radość i za co moglibyśmy być wdzięczni. A może w zabieganiu i rytunie codzienności nie zauważamy łaski Pana Boga oraz darów płynących od naszych najbliższych. A może przyjmujemy je jako oczywiste. Łatwiej zauważamy i przypominamy sobie wszelkie problemy, zdrady, urazy, niemiłe słowa, trudne sytuacje. I tak w naszym życiu działa efekt negatywności. I aby go przełamać, potrzebujemy dzisiejszego słowa. To słowo jest nam bardzo potrzebne. To słowo mówi o przymierzu, jakie Bóg z nami zawiera. To słowo mówi o Chrystusie, który poprzez swoją śmierć, poprzez swoją krew oczyszcza nas z występków, które prowadzą do marnego, kiepskiego życia. Potrzebujemy tego słowa, które jest dowodem, że Bóg daje nam paskę, to znaczy Eucharystię. Potrzebujemy sobie uświadomić, że ta procesja jest potrzebna nam, abyśmy odkrywali Boga, który jest obok nas, nie gdzieś za światak. Jest obok nas. Przecież być może ktoś z nas tu obecnych doświadcza takiej sytuacji, że duchowość w jego życiu jest rozdziałem nigdy nieotwartym albo definitywnie zamkniętym. Dlatego potrzebujemy tego słowa, które mówi o Bogu, który nas nie potępia, który jest całkowicie dla nas, który jest na wyciągnięcie ręki. Jest całkowicie dla nas. Praktykowanie wdzięczności, przyjaciele, nie jest łatwe, bo wymaga wysiłku. No, wymaga właśnie refleksji, zmiany tego naszego automatycznego nastawienia na wyłapowanie tego, co złe. Niemniej wdzięczność, jak uczy to Słowo Boże, jest skutecznym lekarstwem na nasze współczesne bolączki, tak jak apatia, narzekanie, namaszczanie się pretensjami do innych, do swoich przełożonych, męża, żony, dzieci, sąsiadów, na niezadowolenie z życia. I jeśli ona jest tak ważna, no to rodzą się pytania. Co robić, by ją rozwijać? Skąd wdzięczność się bierze? Ile trzeba dostać, by ją poczuć? I dlaczego, choć tak często obdarowani, tak mało ją odczuwamy, a jeszcze mniej wyrażamy? I czy można ją sprowadzić tylko do spłacania długów? Wdzięczność. Często, przyjaciele, traktujemy ją jako zaległy podatek od otrzymanego dobra. Podchodzimy do niej z wielką ostrożnością. No niesłusznie. Żeby ją poczuć, tak jak psalmista, trzeba uznać, że coś cennego dostajemy i że ten, kto nam to daje, jest dobry, jest hojny. Trzeba mu zaufać. A to nie jest proste, bo przyjmując pomoc, często dostrzegamy, że ta osoba ma wiedzę, kompetencje, ma łaskę, umiejętności, słowem coś, czego my nie mamy. I to często rodzi zawiść, która doprowadza nas do tego, iż czujemy się gorsi, mniej wartościowi. Dlatego niektórzy z nas umniejszają to, co dostali od Pana Boga i od drugiego człowieka. Dla niektórych osób przeżycie wdzięczności jest trudne, szczególnie dla tych, którzy uważają, że są samowystarczalni. Tacy ludzie prędzej zlekceważą łaskę, zlekceważą to, co dostali, albo uznają, że i tak im się to należało. Dlaczego? Osób, które chcą żyć na własny rachunek, jest dzisiaj coraz więcej. Współcześnie pokusa myślenia o sobie jako jedynym sprawcy swoich sukcesów jest ogromna. Z dumą mówimy o tym, iż wszystko, co mamy, zawdzięczamy sobie i swojej determinacji. Trzeba jednak na pewno wszystko. I szukając różnych zdarzeń w naszym życiu, skłonni jesteśmy sukcesy przypisywać tylko sobie. Natomiast w przypadku porażki, no tutaj chętnie widzimy udział innych czynników, innych ludzi, niekorzystnego losu. I ta postawa sprawia, że obecność innych dostrzegamy wówczas, gdy nam się źle dzieje, gdy coś idzie nie tak. Nie widzimy tego, co dostaliśmy od innych ludzi. Nie chcemy im niczego zawdzięczać, gdyż obawiamy się, że staniemy się narzędziem w ich rękach. My, Polacy, rzadko bywamy wdzięczni. Dziękujemy po cichu. Jawnie wolimy narzekać. Łapiecie się na tym, przyjaciele? Jak często narzekamy? I przysłuchując się naszym rozmowom, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że narzekanie jest naszą cechą narodową. Wydaje się, iż narzekamy, by sobie ulżyć, pozbyć się negatywnych emocji, obniżyć poziom stresu, a jednak okazuje się, że to wcale nie poprawia naszego samopoczucia. Wręcz odwrotnie. Kiedy w życiu układa się źle, to właśnie wdzięczność pozwala nam zobaczyć nasze kłopoty z innej perspektywy i tym samym pozwala szukać sposobów zaradczych. Narzekanie, doszukiwanie się w drugim człowieku najgorszych cech, najgorszych motywacji, to jest, kochani, oszukiwanie samego siebie, więc po co mielibyśmy to robić? Ta uroczystość Bożego ciała o jednym przekonuje ponad wszelką wątpliwość, że wdzięczność wobec Pana Boga i drugiego człowieka jest częścią naszej odporności i dzięki niej możemy walczyć z przeciwnościami. To ona pozwala koncentrować się na dobrych rozwiązaniach. Ludzie pełni wdzięczności mogą otworzyć się na działanie Ducha Świętego, uwolnić się od druzgocącego wpływu szemrania i zawiści. Są bardziej otwarci na innych, są uważni i zainteresowani, aby znaleźć rozwiązanie problemu, a to na dłuższą metę prowadzi do zadowolenia. Przecież jest wdzięczność za i komuś. Jest też wdzięczność pomimo i za niewiele. I którejkolwiek z nich doświadczamy, nasze życie nabiera zupełnie innego znaczenia, a my czujemy się szczęśliwi. Jestem przekonany, przyjaciele, że dzisiaj po tej procesji Bożego Ciała warto odejść od nawykowych, włóczonych sposobów przeżywania popołudnia i przy tej kawie popołudniowej warto wyrazić wdzięczność Panu Bogu za życie, za nasze pieniądze, za naszą pracę. Warto ucieszyć się swoimi dziećmi, swoim współmałżonkiem. Kochani, kiedy mówiliście swojemu współmałżonkowi, że go kochacie? Że jesteście mu wdzięczni za jego łaski, talenty, za jego przebaczenie? Kiedy to robiliśmy? Warto dzisiaj być wdzięcznym, a odkryjecie, jak wiele sytuacji się zmieni. Amen.